Zapraszamy do poznania dramatycznych wojennych losów Wandy Kociuby. Zapraszamy do przemierzenia z Wandą Kociubą tułaczego szlaku. Od zesłania w Związku Sowieckim do niepodległej Polski. Od wyjścia z nieludzkiej ziemi do bezpiecznej przystani w irańskim Isfahanie. Od spokojnych dni na Bliskim Wschodzie do trudnego życia na emigracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W pamiętniku Wandy Kociuby, jak w zwierciadle, odbijają się różnorodne przeżycia. Szczęście i ludzkie dramaty osób, które wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Pamiętnik Wandy trafił do archiwum IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Wanda Barbara Kociuba. Zamiast Twojego uśmiechu, Polsko, mamy łzy i uśmiech niedoli. Pamiętnik Basi z Syberii, Iranu i Libanu. Czyta Ewelina Oleś. Piątka. Tu uczęszczałam do klasy 6 szkoły powszechnej. Z początku czułam się jakoś nieswojo, lecz z biegiem czasu zmieniło się to wszystko. Sala, w której spałam, była mała, 7 dziewczynek, jasna i od strony na ulicę. Także wychodząc na balkon, widać było najmniejszy ruch w centrali po drugiej stronie ulicy. Opiekunką naszej klasy była pani Kalińska Wanda. 19 lutego nastąpiło otwarcie świetlicy. Nasza klasa, to jest 6, miała świetlicę łącznie z klasą 5, Jadzie w 4. 20 lutego w ramach świetlicy została wywieszona nowa gazetka i tegoż dnia miałyśmy w zakładzie wizytację angielską pana ministra. Dni upływały mi szalenie prędko, bowiem miałam bardzo dużo pracy. Mamusia odwiedzała nas każdego dnia. Dnia 25 lutego 1943 roku w klasie naszej został utworzony samorząd. Porządek dzienny zebrania był następujący. Odczytanie protokołu poprzedniego zebrania, sprawozdanie z działalności samorządu, to jest odczytanie kroniki, sprawozdanie komisji redakcyjnej, praca estetyczna w naszej klasie, sprawozdanie magazynierki klasowej, wybór nowego samorządu i na koniec wolne wnioski. W skład samorządu wchodzą przewodnicząca, sekretarka, kronikarka, przewodnicząca komisji redakcyjnej i jej pomocnica i komisja estetyczna. Hasłami naszymi były kochaj bliźniego swego jak siebie samego i w jedności i miłości siła. Zapewne ktoś zapyta się, w jakimże celu był stworzony ten samorząd. Przede wszystkim wyrabianie samodzielności, pracowanie nad polepszaniem położenia naszej klasy. Mając dobrze zorganizowany samorząd, przechodzimy do praktycznej pracy, ucząc się na ludzi sumiennych, kulturalnych i uczciwych, mających poczucie do obowiązków i estetyki. Samorząd więc utworzony jest tylko dla naszego dobra. Przez taką więc pracę możemy przejść przez drogę czystą, nie raniąc sobie kolcami palców i przez taką pracę wyrośniemy na dobre, prawdziwe Polki. Dni tutaj dla mnie były, mimo że już jestem dość długo, o wiele smutniejsze niż w 9. Kierowniczką zakładu naszego była pani Feliksa Wierzchowska. W marcu 7 wizytował nasz zakład pułkownik Ross, angielski, który przemówił do nas kilka słów po polsku, choć nie bardzo czysto. Zaśpiewałyśmy też kilka piosenek. Po wizytacji pan pułkownik opuścił nasz zakład. Najbardziej jednak z całej pory dnia lubiłam wieczór, kiedy po modlitwie udawałyśmy się do swych sal na nocny spoczynek, mimo że długo, długo paliło się światło na ulicy i bystrym strumieniem padało do sali. Dni już były ciepłe, ale poranki, wieczory i noce bardzo nawet, w porównaniu do klimatu Persji, chłodne. Dnia 18 marca pani kierowniczka podała nam do wiadomości, że każda z uczennic otrzyma 5 tumanów jako zasiłek miesięczny na swoje potrzeby. Tak się też stało. I wśród zabaw i lekcji upłynęły chłodne dni zimowe. 29 marca, ciepło już, spotkała nas bardzo wielka radość, a równocześnie przyjemność. A mianowicie miałyśmy iść na pierwszy film po tak wielu dniach, polski, pod tytułem Profesor Wilczur. W letnich szarych mundurkach karnie wyruszyłyśmy do pierwszego kina, tuż za 9, pod nazwą Iran, gdzie był po raz pierwszy wyświetlany polski film w Isfahanie. Lecz to nie tylko był nasz zakład, ale i wiele, wiele innych. Jakież byłyśmy wzruszone, że mogłyśmy dziś na ekranie perskim zobaczyć całe piękno polskiej ziemi. Jakaż ta Polska w tej chwili była nowa, piękna, a bardziej droga niż zwykle. Jakżeż nie można jej kochać i do niej ciągle tęsknić. Któż mi na to odpowie? Tylko duże, czyste łzy, które lecą po mojej i innych koleżanek twarzach, lub ciężkie, pełne żalu i skargi westchnienia. Taka piękna przed 2 laty, a teraz druzgotana, ale im więcej cierpienia, tym droższe. Wzruszone, raczej smutne wróciłyśmy do swego zakładu, gdzie do późnej nocy cichym szeptem omawiałyśmy film, spoglądając w okno na ulicę, daleką od Polski, inną, perską. A może już prędko wrócimy? Wierzymy w moc Boga. On nas wywiódł z domu niewoli. To były nasze ostatnie słowa. I cichy szloch koleżanek starszych, nasz, ukołysał najmłodszych do snu, a nas – tęsknota, żal, ból. I ten sam szloch. Na 2 dzień, jak zwykle po modlitwie i śniadaniu, na wzywający dzwonek, udałyśmy się do swych klas na lekcje. W ogrodzie już uczyć się było za gorąco, ponieważ pierwsze dni kwietniowe już były w porze południowej, nawet upalne. 16 kwietnia spotkała nas znowu wielka niespodzianka. Otóż cała nasza klasa miała po obiedzie jechać na wycieczkę. Około godziny 4 po południu w towarzystwie 3 panów inspektorów z Teheranu oraz 4 pań ruszyłyśmy na daleką wycieczkę. To jest na zwiedzanie chwiejących się minaretów. Ja już byłam tam. Oprócz nich zwiedzałyśmy położone opodal ruiny zamku Szacha, które znajdowały się na niedostępnym dla wroga szczycie. Trudno nam było się tam dostać, ale wreszcie, zasapane, mokre i zmęczone, doszłyśmy. Powracać natomiast było znacznie lżej. Po zwiedzeniu wszystkich zabytków, rozśpiewane wracałyśmy do swego zakładu. Każdy dzień, za wyjątkiem wycieczek, bywa bez zmiany. Od 22 kwietnia rozpoczęły się wielkanocne ferie. Wszystkie już moje koleżanki rozeszły się do swych mam, naturalnie te, które mają, i bliższego rodzeństwa. Jadzia również poszła, lecz ja jeszcze zostałam, ponieważ miałam rysować kilka laurek do wojska, do centrali i tym podobnych, świątecznych. W Wielką Sobotę, ale już późno wieczorem, poszłam i ja do zakładu mamusi, gdzie były już Cesia i Jadzia. Święta były u nas, to jest w 9, bardzo uroczyście spędzone. W ostatni dzień ferii znowu powróciłyśmy do swych zakładów i tak minęły te piękne święta wielkanocne. Niedawno przecież tak spędzałam je na dalekiej Syberii, niedawno w drogiej ojczyźnie. I co pozostało? Nic. Przeszłość utonęła w dalekiej przepaści. Po niej pozostało wspomnienie. Tylko wspomnienie. I więcej nic. I tak minął kwiecień. 30 kwietnia urządziłyśmy jeszcze ołtarzek ku czci Marii Najświętszej, przy którym już na 2 dzień wieczorem było odprawiane majowe nabożeństwo. Dzień 3 maja obchodziłyśmy bardzo uroczyście, bo przecież jest to dzień Konstytucji. Nie za długo po uroczystości 3 maja obchodziłyśmy znowu uroczyście dzień 9 maja, ale to już była uroczystość tylko zakładowa. Otóż w dniu tym odwiedził nas drogi i dostojny gość, a mianowicie minister pracy i opieki społecznej rządu polskiego, pan Stańczyk Jan. Byłyśmy bardzo nawet wzruszone tą wizytą, a jednak przywitanie wypadło nam dobrze. Pan minister również był wzruszony, co zrozumiałyśmy podczas jego przemowy. Nie umiałyśmy wprost w tej chwili wyrazić w żaden sposób wdzięczności za jego wysiłek. Ale pan minister i tak dobrze nas zrozumiał. Czułyśmy się dłużne, to też postanowiłyśmy sobie w myśli wypłacić ten dług największym wysiłkiem. Po pożegnaniu pana ministra udałyśmy się do swych zajęć. Na drugi dzień nasza klasa postanowiła urządzić jakiś wieczór. No i 15 maja urządziłyśmy przedstawienie, które wypadło nam bardzo pomyślnie. Jedna, a najgłówniejsza inscenizacja wypadła nam pięknie. Tak jak nawet nie spodziewałyśmy się, a mianowicie Śnieżka. Śnieżką byłam ja, Królewiczem Ada Sikorska, no i krasnoludkami mniejsze nasze koleżanki. Śnieżka była ubrana w piękną białą suknię i welon przetykany złotymi nićmi, a Królewicz w czarnych butach, czerwonej obszywanej złotem pelerynie i w czarnych atłasowych spodniach. Tym bardziej przedstawienie wydało się pięknym, że urządziłyśmy je samodzielnie, bez żadnej pomocy pań. Oprócz Śnieżki pięknie wypadł nam taniec Cztery pory roku. Wiosną byłam ja, latem Ada, jesienią Lodzia Krejcisz, a zimą była Stasia Domańska. Wówczas wieczorem miałyśmy nawet dużo gości, ponieważ była to sobota. Na niedzielę zawsze do swego rodzeństwa przychodzą dzieci z innych zakładów. To też po inscenizacji Śnieżki uczułam lekkie rumieńce na twarzy, kiedy chłopcy zaryczeli bis. Niech wejdzie młoda królewska para, ja i Ada. Nie mogłyśmy już zresztą stawić oporu pani kierowniczce i w ogóle całej publiczności. Kiedy ustały oklaski, znikłyśmy ze sceny. Było już późno, 10 w nocy. Przechadzając się z Adą po alei, wyraźnie słyszałyśmy głos jednego z kolegów, który zapytał, czy może nam wykupić ślubne obrączki, ponieważ zauważył, że ich nie mieliśmy. Ale my, zamiast odpowiedzieć mu na to głupie pytanie, parsknęłyśmy wesołym śmiechem. Zmęczona po kilkukrotnych występach z mamusią i Cesią, które również przybyły na nasze przedstawienie, ja z Jadzią poszłyśmy do dziewiątki. Ale to nie było tylko raz. Lecz bardzo często urządzałyśmy takie wieczory, które cieszyły się wielką liczbą gości. W 3 dni po wesołym naszym wieczorku nadszedł smutny dla całego zakładu, a szczególnie naszej klasy, 18 maja. Bo oto w tym dniu pożegnała się na zawsze ze światem nasza koleżanka, Olechnowicz Helena. Zmusiła ją do tego ciężka choroba. Z pięknymi wieńcami cała nasza klasa ruszyła do aut, którymi miałyśmy pojechać do szpitala ormiańskiego na Dżulfie, gdzie zgasła na wieki nasza dobra koleżanka Helena. Na cmentarzu było już wtedy kilka grobów polskich wygnańców z Isfahanu. Matkę i siostrę Heli wprowadzono do auta na wpół przytomne. Lecz czuły się one szczęśliwe, że pochował ją ksiądz i stanął na jej mogile krzyż, niźli miała ona pozostać na dalekiej, mroźnej Syberii. W zakładzie naszym kilka dni panowała wielka żałoba po utracie koleżanki. Zwolna zaczęły się już zbliżać upalne dni czerwcowe, a z nimi przyszły urodziny pani kierowniczki i naszej wychowawczyni klasy pani Kalińskiej Wandy. I naturalnie ten 23 czerwca był dniem bardzo uroczystym. Po naszych imieninach nastąpiły imieniny 3 naszych wodzów. Generała Władysława Sikorskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Raczkiewicza i generała Władysława Andersa. Po nabożeństwie odbyła się akademia w zakładzie 20, gdzie akademie zapoczątkowały życiorysy i działalności wodzów. Następnie szły kolejno deklamacje, piosenki i tym podobne. W końcu akademii wszystkie dzieci stanęły karnie i wyruszyliśmy do swych zakładów. Pracy my, szczególnie nasza klasa, miała teraz aż nadto. Za niecały miesiąc bowiem miałyśmy ukończyć szkołę powszechną i przygotowywać się do egzaminu. Wakacje stały przed nami, ale oto nagle stało się coś strasznego. Dnia 8 lipca rozeszła się wieść o tragicznej śmierci Władysława Sikorskiego. Wszyscy Polacy, wygnańcy, rozsiani po całym świecie, okryli się dzisiaj żałobą. Zginął ten wielki geniusz. Zginął nie tylko premier, ale i naczelny wódz, twórca polskiej armii powrześniowej. On to był symbolem niepokonanej Polski demokratycznej. On nas wywiódł z niewoli. Nie doczekał się tej upragnionej wolności. Zginęła wówczas córka jego, pani Leśniowska, pułkownik Ross i wiele innych nad Zatoką Gibraltarską. Dziś biją mu dzwony żałobne na obcej ziemi, a w polskiej płaczą armaty i bomby. Tydzień temu portret jego słuchał życzeń imieninowych i radosnych piosenek. Patrzył na jaśniejące szczęściem twarzyczki, a dziś słucha szlochu i patrzy na szczere łzy. Dlaczegóż nam Bóg go zebrał? Dlaczego, drogi wodzu, nie dowiodłeś nas na łono ojczyzny? Dlaczego? Dlaczego pozwoliłeś panować tak strasznej żałobie? Pytają się wciąż zbolałe serca Polaków. Po uroczystej mszy żałobnej był śliczny katafalk w dwudziestce. Już teraz smutne, każda z żałobą na rękawie, wróciłyśmy do zakładu. Cześć drogiemu wodzowi, wybawcy naszemu. Cześć i ojcu naszemu. Cześć. I tak upływał dzień po dniu w wielkiej rozpaczy i smutku. Przecież tak pozbawieni jesteśmy ojczystej ziemi, do tego i wodza. W niego to przecież i w jego zwycięstwo tak mocno wierzyliśmy, a teraz jego już nie ma. Trudno. Musimy się pogodzić z naszym losem. Bóg tak chciał. Bóg go dał i Bóg go wziął. Ale cały naród polski otulił welon smutku i rozpaczy. Opuszczają nas wszyscy, tylko czuwa nad nami najsłodszy Pan Jezus ze swoją matką. I On nas na pewno dowiedzie. Długo teraz w nocy nie mogłam spać, tylko wpatrzona wciąż byłam w jedno i to samo miejsce lub w okno, gdzie na ulicy śpiewały jeszcze piskliwe trąbki taksówek lub dorożek. Gałęzie wysokich i szczupłych drzew ukradkiem zaglądały do wszystkich okien, ale do mego to chyba najwięcej, kołysząc się leniwie i równocześnie nucąc jakąś raz smutną, a raz rozkoszną melodię. Czasami zdawało się, że liście szepczą flegmatycznie „śpi”, to znowu „patrz” i tak bez przerwy coś do mnie mówiły. Na ulicy już było całkiem cicho. W sali również wszystkie me koleżanki spały słodko. Koło łóżka mego błąka się, to schyla, to uśmiecha się lub wzdycha boleśnie sen. Zaszlocha i odchodzi, pozostawiając tylko po sobie delikatny poszum swej pajęczej sukni. Za chwilę znowu uroczyście stąpa, kładzie swe lekkie paluszki na powieki, zanuci i każe spać. Usypiam, lecz nie na długo, gdyż zbudziła mnie jakaś muzyka. Siadam na łóżku i patrzę w okno. I co widzę na ulicy? Jeszcze gdzieniegdzie świecą się lampy elektryczne. Ach, to jeszcze nie po północy, pomyślałam sobie nagle i zwróciłam natychmiast uwagę na jakiegoś mężczyznę, który z wielką miłością przyciskał skrzypce i po ich strunach lekko przesuwał smyczkiem. Ciche, pełne skargi tony pochłonęły me serce i duszę na tę chwilę. Zeszłam z łóżka i stanęłam wolno, opierając się rękoma o szyby okienne. Wpatrzona w małe skrzypce i drżącą rękę muzyka, zapomniałam, gdzie jestem. A cicha melodia żałośnie drgała po ulicy. Wiatr ją niósł aż do mego okna i kładł pod nogi lub rzucał do serca, do dna. Gdy grajek się ruszył, nie mogłam stłumić wówczas w sobie gniewu, że przerywa tę złotą nić pieśni i mnie od niej odrywa. Chciałam wtedy skoczyć nawet z balkonu i krzyknąć „graj!”. Gdy zniknął już zupełnie ów pers, to długo, długo jeszcze po nim drgało stłumione echo muzyki. Podnoszę więc rękę, by obetrzeć mokrą twarz. Chcę już iść spać, ale wielki potok łez powstrzymuje mnie jeszcze na chwilę przy oknie. Z ostatnim westchnieniem, „Boże, to nie w Polsce”, znowu usnęłam. Rano około godziny 3:00 zbudziły mnie znowu dzwony karawany. Na ulicy ciemno jak w grobie. Wolno, lecz ciężko stąpają po asfaltowej ulicy potężne wielbłądy. Głośne pokrzykiwania Persów drażnią mnie, ale zachwyca długa kolumna objuczonych zwierząt. Jest cicho. Nie, jeszcze drga echo dzwonków. Znów cicho. Już skonała ich melodia na wpół fałszywa, a tęskna pieśń przewodnika karawany jeszcze cicho, cicho tańczyła po ulicy. Na ramiona znowu uwiesił się mi ciężki płaszcz tęsknoty i wzruszenia. Noc się kończy, ginie, topi się w rannym świecie. Schodzę na dół i słyszę jakiś szmer. Ach, to drobny letni deszczyk szemrze i bawi się pieszczotliwie liśćmi drzew. Nie za długo dzwonek dał znak na pobudkę. Oto tak wyglądała jedna z wszystkich nocy, choć nie wszystkie są do siebie podobne i nie wszystkie się cieszą muzyką skrzypiec. Lecz dni są jedne do drugich tak podobne jak bliźnięta.